śpiewał Bob Dylan. Jest godzina 7.14, 23 sierpnia. Jeszcze może przypomnę, że realizujemy projekt Iskra, źródła niepodległości. Podróżujemy przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są naszymi partnerami w realizacji tego projektu. Jesteśmy w Borowie, tak jak mówiłem, jesteśmy w miejscu, gdzie urodził się Władysław Grabski, a teraz w studiu nasz pierwszy gość, a właściwie gospodarz tego miejsca, dzięki któremu tutaj na tarasie dworu w Borowie możemy dla Państwa ten poranek realizować. Pan Zbigniew Nyga, dyrektor gospodarstwa, który ma tutaj swoją siedzibę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Siedzimy na tarasie pięknego staropolskiego dworu, patrzymy na park. Czy możemy powiedzieć kilka słów o tym miejscu?
Więc gospodarstwo w Borowie należy do rodziny Grabskich od 1859 roku. Urodził się tu, jak pan redaktor powiedział, Władysław Grabski, Stanisław Grabski, Zofia Grabska. To są wszystko bardzo zasłużeni ludzie dla Polski, właśnie dla okresu związanego z odzyskiwaniem niepodległości. Borów w latach 20. ubiegłego wieku został przebudowany, powiedzmy, przez Władysława Grabskiego. No i majątek należał do 1945 roku do rodziny Grabskich, kiedy to w 1945 roku majątek został przejęty na cele reformy rolnej i urządzono tutaj stację selekcji roślin w Borowie. W 130. rocznicę urodzin Władysława Grabskiego, dokładnie 7 lipca w 2004 roku, został w Borowie, naprzeciw dworu, odsłonięty uroczyście pomnik Władysława Grabskiego, który dla zasługi dla Polski ufundowało Społeczeństwo Ziemi Łowickiej. Pomnik został wykonany przez profesora Mariana Koniecznego w Krakowie i, jak powiedziałem, uroczyście został odsłonięty 7 lipca, dokładnie w 130. rocznicę urodzin Władysława Grabskiego.
Czy tutaj rodzina Grabskich, rozumiem, że dzisiaj jest tutaj siedziba przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego, ale czy rodzina Grabskich jakoś z tym miejscem jest wciąż związana?
Oczywiście tak. Tam wielu przedstawicieli rodziny Grabskich, którzy tutaj przyjeżdżają. Ostatnio 12 czerwca odbył się tutaj taki zjazd rodziny Grabskich, ale to tej części głównie związanej ze Stanisławem Grabskim. Także była tutaj dość liczna grupa rodziny Grabskich 12 czerwca tego roku. Wcześniej też z okazji różnych rocznic i okazji, czasem bez wyraźnej okazji, przedstawiciele rodziny Grabskich przyjeżdżają i bywają w Borowie.
Ten dwór, który jest teraz, to jest dwór, który został zbudowany w XX wieku, ale na miejscu budynku starszego, który był w tym samym miejscu, tak?
Tak, tak. Tutaj według legend i zresztą faktów podobno stał dwór modrzewiowy, ponad 350 lat. Tu, w tym miejscu, bo w ogóle miejsce jest bardzo stare. W sumie pierwsza wzmianka o Borowie to jest 1386 rok. W sądzie w Łęczycy świadczył Wszebor z Borowa na okoliczność sprzedaży Borówka. To są pierwsze wpisane fakty świadczące o historii tego miejsca. Także ten dwór modrzewiowy został przebudowany przez, jak już powiedziałem, przez Władysława Grabskiego w latach 20. 20. to znaczy 1920-22 chyba, według projektów inżyniera Danielewicza. I park został na nowo założony w 1924 roku według projektu inżyniera Rogowicza.
Porozmawiamy teraz chwilę o tym, co się tutaj dzieje dzisiaj, bo teraz jest to siedziba gospodarstwa. To gospodarstwo też dosyć ma taką ciekawą historię, bo powstało na bazie państwowego gospodarstwa rolnego, które nie zostało sprywatyzowane i rozgrabione.
Więc okres powojenny jest taki, że w 1945 roku dr Edward Kostecki założył tutaj stację selekcji roślin. W ten sposób reaktywował swoją firmę pod nazwą Hodowla Nasion Udycz, którą założył w 1912 roku na Ukrainie. Dzięki temu, że dr Edward Kostecki zainteresował się tym gospodarstwem i w ogóle chciał stworzyć stację selekcji roślin w pobliżu Warszawy, wybór padł na Borów i dzięki temu ta firma Hodowla Nasion Udycz zaczęła funkcjonować. Także przez 54 lata w Borowie były prowadzone tutaj prace z zakresu hodowli roślin nasiennictwa. W 1999 ta działalność hodowlano-nasienna została zlikwidowana i gospodarstwo zostało przeznaczone do dzierżawy. Od 2000 roku gospodarstwo pozostaje w dzierżawie spółki prawa cywilnego Borland, gospodarstwo rolno-rybackie Borów. I to tyle na dzisiaj.
I w takim razie co tutaj jest produkowane i hodowane?
No w tej chwili po zaprzestaniu działalności hodowlano-nasiennej prowadzimy głównie produkcję roślinną. Zajmujemy się uprawą ziemniaków na cele spożywcze i przemysłowe, rzepaku i zbóż, a poza tym ze względu na to, że w skład gospodarstwa wchodzi kompleks stawów, zajmujemy się również hodowlą ryb, głównie karpi.
No i jako kierownik takiego gospodarstwa, jak pan ocenia możliwości gospodarowania tego typu gospodarstw w dzisiejszej Polsce?
No jakoś dajemy sobie radę. Dajemy radę i uważam, że w sumie powiedzmy gospodarstwo w ostatnim czasie, że tak powiem, zostało zmodernizowane i jakoś funkcjonujemy. Także różnym skutkiem, z różnym powodzeniem, bo to jest rolnictwo i często są, że tak powiem, warunki bardzo niesprzyjające, głównie przyrodnicze, tak jak to było w ubiegłym roku. Od 28 sierpnia do 2 grudnia spadło prawie 500 mm opadów, także było to jedno wielkie błoto. W związku z tym nie udało nam się na przykład wykopać 12 hektarów kartofli, co było rzeczywiście dużą stratą. Także jak warunki, że tak powiem, przyrodnicze, pogodowe dopisują, to uzyskujemy zupełnie przyzwoite rezultaty.
Na warunki przyrodnicze i pogodowe nie mamy większego wpływu, natomiast mamy jakoś wpływ jako obywatele na otoczenie instytucjonalne, finansowe, podatkowe. Jak pan ocenia tutaj tego typu warunki pracy? Czy innymi słowy, państwo raczej pomaga, czy raczej przeszkadza?
To znaczy, wie pan, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Dosyć skomplikowana, różnie to tutaj można oceniać z różnych punktów widzenia i tak dalej, bo tutaj rzeczywiście w przypadku tych dużych gospodarstw jednak duże znaczenie ma bieżąca polityka rolna, jaką prowadzi państwo. W zależności od tego, jaka grupa i tak faktycznie sprawuje władzę, to różne można tutaj widzieć sposoby traktowania tych gospodarstw. No różnie to jest, zależy po prostu od tego, kto do jakiej grupy należy, ale generalnie trzeba stwierdzić, że warunki do gospodarowania są korzystne.
A produkcja jest raczej na eksport, czy raczej na rynek krajowy?
Nie, w zasadzie produkujemy wszystko na rynek krajowy, z tym, że oczywiście ewentualnie do eksportu trafia produkcja przetworzona z naszego gospodarstwa, jak na przykład chipsy z Frito-Leja w Grodzisku Mazowieckim, to jest wybitnie produkcja taka globalna.
Jak to się w ogóle stało, że to gospodarstwo nie zostało? Bo PGR-y kojarzą się tak potocznie dla tych, którzy nie interesują się bardzo rolnictwem, ale coś tam słyszeli, jednak z taką ogromnym kryzysem tej gospodarki PRL-owskiej, później z błędami okresu transformacji, z wyprzedawaniem pewnych rzeczy bez refleksji nad tym, co się dalej z tym stanie, co się będzie działo z ludźmi, którzy tam pracowali. A tutaj to jakoś ocalało i zostało przetworzone, także do dziś istnieje.
No nie wiem, tak się składa, że przede wszystkim dlatego, że jak już wcześniej powiedziałem, została tutaj utworzona stacja selekcji roślin. Gospodarstwo zaczęło funkcjonować jako podstawowe w hodowli nasion udycz. No i w związku z czym to gwarantowało rozwój w ówczesnym okresie tego gospodarstwa. Ta hodowla nasion udycz funkcjonowała do 1963 roku, kiedy została upaństwowiona i utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Nadwiślańska Hodowla Roślin z siedzibą w Podkowie Leśnej. Przedsiębiorstwo to funkcjonowało do 1974 roku, kiedy z tej po likwidacji Nadwiślańskiej Hodowli Roślin utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Hodowla Buraka Cukrowego w Warszawie. No i pod tą nazwą działaliśmy do roku 1992, kiedy przyszła likwidacja, no i utworzono spółkę Skarbu Państwa, hodowla roślin borów. Ta spółka działała do roku 2000, kiedy została zlikwidowana i gospodarstwo, jak już powiedziałem wcześniej, przeszło w dzierżawę spółki utworzonej przez pracowników pod nazwą Borland, Gospodarstwo Rolno-Rybackie Borów, spółka cywilna. I w tej formie funkcjonujemy od 18 lat. Także tak to wygląda.
Ciekawe są
jeszcze
te
powiem, tak. Że tak się składa, że jestem trzecim dyrektorem tego gospodarstwa po wojnie i właściwie całe moje życie to jest praca w Borowie od 1975 roku. I tak, że jako dyrektor tego gospodarstwa od 1978 roku wszystkie te zakręty i okresy przemian, że tak powiem, przeżyłem w tym gospodarstwie i z tą załogą. Także to właśnie dzięki temu to gospodarstwo tak funkcjonuje, bo przecież mógł je spotkać los taki jak wiele państwowych gospodarstw rolnych, to znaczy drogą likwidacyjną i tak dalej, to wtedy by to zupełnie inaczej wyglądało.
Czyli jest pan uczestnikiem życia gospodarczego, ale jest też pan jakby świadkiem tych przemian. Jak to wyglądało w okresie transformacji? Jak się jest w dworze, w którym kiedyś mieszkał Władysław Grabski, jak się jest w takim miejscu, to jest to okazja też do rozmowy o gospodarce, też rozmowy o polityce gospodarczej. A jak pan uważa, jako praktyk życia gospodarczego, czy powinniśmy trwać przy złotówce, czy na przykład przyjmować euro?
No, nie tylko dlatego, że mieszkam w dworze borowskim od 51 lat, w miejscu, gdzie się urodził Władysław Grabski, skąd zaczął swoją wspaniałą karierę polityczną i te wszystkie wielkie sukcesy, które odniósł w pracy dla Polski. To nie tylko dlatego, ale uważam, że jednak generalnie ze względu na nierówny poziom gospodarczy państw członkowskich, Unii Europejskiej i tak dalej, pozostanie przy złotówce jest, że tak powiem, dla nas pewnym takim buforem bezpieczeństwa. I w związku z czym uważam, że jednak jeszcze przez jakiś czas ta złotówka powinna być, przynajmniej do czasu, gdy się te poziomy między państwami wyrównają, wtedy oczywiście możemy przejść na wspólną walutę. Natomiast teraz uważam, że przejście na tą walutę spowodowałoby zbyt duży skok cen, co wywołałoby, powiedzmy, chyba dosyć duże niezadowolenie i zresztą chyba, tak ja uważam, że chyba nie leży w naszym interesie dziś zmieniać walutę i przechodzić na euro, a zostać się właśnie złotówce, którą Władysław Grabski wprowadził w 1924 roku w kwietniu, tworząc Bank Gospodarstwa Krajowego.
Taki głos, proszę Państwa, właśnie z dworu Grabskich w Borowie. Ile osób zatrudnia przedsiębiorstwo?
W tej chwili zatrudniamy 6 osób. A jak zacząłem tu pracować, to pracowało nas 78, ale to tylko dlatego, że była bardzo specyficzna i trudna działalność w zakresie hodowli nasiennictwa. Także w tej chwili pracuje 6 osób. A tu... I gospodarstwo się w pewnym okresie skurtyzowało w sensie tam prowadzonej działalności produkcyjnej, bo jak zaczynaliśmy, to była ta działalność wielokierunkowa. Produkowaliśmy mleko, produkowaliśmy spirytus, powiedzmy. Teraz te wszystkie działalności zostały zlikwidowane, także te 6 osób zatrudniamy na umowę o pracę.
A w okolicy jak to wygląda? Gdzie ludzie przede wszystkim pracują?
No w okolicy to jednak ludzie muszą się przemieszczać w tam promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów. No i myślę, że to jest głównie tutaj chyba Łowicz, Kutno. No zaczynają powstawać jakieś nowe zakłady. Tutaj w Oszkowicach przy zjeździe z autostrady powstaje jakieś wielkie centrum logistyczne. Także tutaj miejsca pracy się pojawiają. I na ogół jest tak, że chyba ci, którzy chcą pracować, to tą pracę znajdują. Także... Czyli... Dzisiaj wszyscy mają samochody, w związku z czym nie ma problemu z poruszaniem się tam na odległość kilkunastu kilometrów. Także...
Czy jest tak, że tutaj też jest wielu przybyszów za wschodniej granicy, którzy pracują?
Proszę?
Czy jest wielu obywateli Ukrainy, którzy pracują
nie,
tutaj?
Nie, tutaj nie, nie. Tu pracują miejscowi. Z Borowa, Orłowa, także tego. Nie zatrudniamy w tej chwili obcokrajowców. Nie ma takiej potrzeby. W okresie zbiorów są to zatrudnieni pracownicy sezonowi, ale to głównie tutaj mieszkańcy Borowa.
Właściwie park i jaką ma powierzchnię, tak żebyśmy wrócili do dworu?
Park ma około 6,5 hektara w sumie, cały park ma.
I tam cały czas taka jest zieleń parkowo-spacerowa?
To znaczy, jest tak, że ta najbliższa część dworu jest w takim stanie, jak jest. Tam dalej jest po prostu utrzymywany w stanie bardziej takim naturalnym. Także to jest tutaj taki grzybek na końcu parku, taki z wyspą i tak dalej. No to jest taka strefa proekologiczna i także po prostu tam natura rządzi. A poza tym muszę Państwu powiedzieć, że gospodarstwo nasze jest położone na obszarze Natura 2000. Od 2004 roku są tutaj dwie dyrektywy, siedliskowa i gatunkowa. W związku z czym stawy, które do nas należą, są w tej chwili rezerwatem ptactwa, także jest tutaj rzeczywiście dużo zwierząt. W parku też i sarny, i zające po prostu tutaj swobodnie sobie żyją.
To skoro jest rezerwat, to rozumiem, że te trofea myśliwskie, które wczoraj mogliśmy podziwiać przy wejściu do dworu, to już jest tylko historia.
To jest historia, także to ja po prostu nie uprawiam łowiectwa, także...
No ale w dworze szlacheckim trofea muszą być. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, pan Zbigniew Nyga, dyrektor gospodarstwa, które tu dzisiaj znajduje się w dworze Władysława Grabskiego, który wczoraj tak z uśmiechem spojrzał na Radio Wnet. Okazuje się, że nawet należy do ludzi, którzy Radia Wnet czasem słuchają. Słuchacze Radia Wnet są wszędzie, w miejscach zaskakujących. Pan Zbigniew Nyga był naszym gościem i jeszcze raz dziękujemy za to, że możemy dzisiaj w dworze Władysława Grabskiego nadawać audycję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Proszę państwa, jest godzina 7:29. Najpierw przeczytam wiadomość z Ponidzia, proszę państwa. Z Ponidzia wiadomość jest następująca. Zaraz chwileczkę, muszę ją otworzyć. Witamy z gorącego Ponidzia. Wracamy na jarmark 1 września. To jest wiadomość od pana Stanisława Klepki i jego rodziny. Jarmark Wnet zdaje się, że cały czas w takiej formie szczątkowej sobie tam trwa, a 1 września wraca w formie, skoro wracają państwo Klepkowie, to wraca już w formie tak całkowicie normalnej, rozwiniętej. Oczywiście na jarmark zapraszamy.